Witajcie serdecznie, drodzy bracia i siostry, w tym nowym roku już, pierwszej niedzieli tego roku, pierwszym dniu tego roku, roku pańskiego, Anno Domini 2023. Żyjemy w społeczeństwie, w którym które staje się coraz bardziej, można by powiedzieć, nasiąknięte pewnym światopoglądem. Niektórzy socjolodzy nazywają go świeckim humanizmem. I w coraz to bardziej potęgującym i szybszym tempie narasta pewnego rodzaju wrogość. Prawda, kiedy czyta się media, kiedy jest się na mediach społecznościowych, kiedy rozmawia się z ludźmi wokół, jest to coraz bardziej wyczuwalne. Jest to wrogość bardzo konkretna, zaadresowana w bardzo konkretnym kierunku. Zazwyczaj wobec pewnych kontrowersyjnych stwierdzeń Biblii, albo wrogość wobec w ogóle ogólnie całego zamysłu Boga chociażby dla pojęcia rodziny, dla pojęcia męskości, dla pojęcia kobiecości, a nawet wręcz coraz bardziej wobec ludzi cieszących się autentyczną wiarą i miłością do Pana Jezusa Chrystusa. Nie tak dawno może jeszcze można było spodziewać się od ludzi wokół nas, kiedy mówiliśmy tak bez ogródek, szczerze o naszej wierze, mogliśmy oczekiwać taką prześmiewczą minę, taką niewyrażającą nic drastycznego, ale taką troszeczkę może poniżającą w ogóle, skąd my się zerwaliśmy, z jakiej choinki, z jakiej epoki. Potem może to była po prostu zwykła obojętność. W ogóle nawet nie ma co zwracać uwagi na taki światopogląd. Natomiast obecnie coraz bardziej ta wrogość staje się głośna. I zjawisko to staje się coraz bardziej powszechne. I tak naprawdę, jeśli nie jakaś radykalna ingerencja Boga, możemy się spodziewać, drodzy bracia i siostry, że ten porządek rzeczy nas czeka, czeka nie tylko nas, ale może nawet bardziej nasze dzieci i nasze wnuki. Więc w jaki sposób mamy się przygotować na to? Czy jesteśmy gotowi na to? Co mamy począć w takich czasach, które nadchodzą? A może jeszcze ważniejsze pytanie, co Bóg na to wszystko? Czy Bóg stracił kontrolę? Czy Bóg nie wie, co się dzieje w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym kraju, ale co się dzieje nie tylko na wschodzie, ale także i na zachodzie, może w troszeczkę inny sposób. Żebyśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób Bóg się patrzy na to, otwórzmy nasze Pisma Święte na Psalterzu, a konkretnie na Psalmie drugim. Przeczytamy Psalm drugi. I chociaż jest to psalm króla Dawida, to jednak jest to mesjanistyczny psalm. I psalm ten tyczy się tak naprawdę samego Chrystusa. Jest to 12 wersetów, które obrazuje pewien, ukazuje społeczeństwo, w którym żył król Dawid i który był otoczony wrogami. Był otoczony wrogami na zewnątrz swojego własnego królestwa, sąsiadami, ale także wrogami skrytymi wewnątrz swojego własnego królestwa. Kiedy przeczytamy ten psalm za chwilę, zobaczymy, jak niesamowicie adekwatny i aktualny jest przekaz tego psalmu. Więc psalm drugi. Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko Panu i Jego pomazańcowi, mówiąc: zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał. Pan będzie z nich szydził, drwił. Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swoją zapalczywością ich zatrwoży. Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze. ogłoszę dekret. Pan powiedział do mnie, ty jesteś moim synem. Ja ciebie dziś zrodziłem. Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność. Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz. Teraz więc, królowie, zrozumcie. Przyjmijcie pouczenie, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. Pocałujcie syna, by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby jego gniew choć trochę się zapalił. Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają. Oto słowo Pańskie, nieomylne, święte, doskonałe. W tym rozważaniu tego psalmu, który jest zaraz na początku psalterza, skupimy się tak naprawdę na odpowiedziach na dwa główne pytania. Pierwsze pytanie to, dlaczego ludzie wokół nas tak buntują się przeciwko panowaniu Chrystusa? I drugie pytanie, co na to Bóg? Co na to Bóg, jeśli chodzi o jego perspektywę na ten bunt, jak on się zapatruje na to? Po drugie, jaki jest Boży dekret w związku z tym buntem i w końcu, na końcu, ostatecznie, jakie jest Boże pouczenie dla społeczeństwa, które się buntuje? Jeszcze tak na sam koniec, jaka jest pociecha dla nas, dla tych z nas, którzy kochają Pana Jezusa Chrystusa i żyją w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy obecnie? Więc po pierwsze, dlaczego ludzie buntują się przeciwko panowaniu Chrystusa? Zaraz pierwszy werset mówi, dlaczego poganie buntują się, a narody knują próżne zamysły. Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko Panu Jego pomazańcowi. Możemy tutaj dostrzec pewną gradację tego sprzeciwu i wyrazu tego sprzeciwu. Na samym początku mamy do czynienia z pewną wewnętrzną, może ukrytą postawą buntu. Zaraz potem jest knucie, jest obmyślanie planu obalenia Bożego porządku. Przerasta się to potem w powstanie, czyli podjęcie inicjatywy, żeby coś z tym zrobić. Aż w końcu widzimy, że wspólne naradzanie się, tworzenie aliansów, lobbingu, aby przezwyciężyć porządek, który Bóg ustanowił od samego początku stworzenia. Aż na samym końcu, w wersecie trzecim, ten sprzeciw jest wyrażony protestem w słowach: zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Nasze społeczeństwo zaczyna coraz bardziej krzyczeć: zerwijmy te więzy. Tutaj nie jest powiedziane wprost, ale można by się zastanawiać, czym są te więzy, czym są te pęta. Co to jest takiego strasznego, co wiąże nas w naszym społeczeństwie i co mamy zrzucić z siebie? Cały kontekst biblijny mówi, że te niby więzy i pętna to Boży zamysł na życie człowieka i Boży zamysł na życie całego społeczeństwa. To jest w ogóle cała rada Boża, cały zamysł Boży. To są Boże drogi, Boże prawo, Boże słowo, Boża nauka. To wszystko jest wyrazem Bożego charakteru, taki jaki On jest. Jego osoby, jako Stwórcy, jako Zbawcy. To cała niespłycona, pełna Boża Ewangelia. Całościowy, biblijnie kształtowany światopogląd na życie, który dla naszego społeczeństwa coraz bardziej jest kategorycznie nie do przyjęcia. Bóg i cały jego ten teocentryczny, skupiony, skoncentrowany na Bogu światopogląd głosi, że trójosobowy Bóg istniał od zawsze, nigdy nie powstał i że On stworzył świat słowem swoim z niczego, ex nihilo, z niczego. Natomiast człowiek i cały antropocentryczny, skoncentrowany na człowieku światopogląd mówi, że jeśli Bóg w ogóle istnieje, to nikt do końca nie wie, jaki On jest, nie można Go poznać. Jest tyle różnych teorii, ten trzyma słonia od strony trąby, ten trzyma słonia od strony ogona, ten od strony jednej z jego nóg i każdy ma jakiś obraz, to, jaki jest Bóg, nie dojdziemy do końca, jaki on jest. Ten światopogląd, który Bóg głosi, mówi, że Bóg nie jest częścią swojego stworzenia. On jest osobny od swojego stworzenia. Natomiast ludzki światopogląd mówi, że Bóg jest bardziej jakąś bezosobową siłą wewnątrz kosmosu. Przenika wszystko, ale nie jest osobą, która myśli, czuje i która pragnie i podejmuje decyzje. Bóg głosi, że istnieje prawda, która jest poznawalna i która jest absolutna, która jest objawiona i która jest zapisana w Jego słowie, w Jego spisanym słowie. Nasze społeczeństwo coraz bardziej w tym swoim zagubieniu i sprzeciwie mówi, że nie ma już prawdy absolutnej, bo kto ma rację, skąd możemy wiedzieć, jeżeli ty masz swoją prawdę, to zatrzymaj ją dla siebie, to będzie twoja własna prawda. Światopogląd, który Boże Słowo głosi, mówi, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Kilkadziesiąt lat temu stwierdzenie niepodważalne, natomiast dzisiaj coraz bardziej, szczególnie wśród młodszych pokoleń, co najmniej podważalne. Kiedy ty możesz sam decydować, jaką płeć chcesz wybrać dla siebie. Jeżeli twoje dzieci zdecydują albo będą chociażby brały pod uwagę zmianę tej płci, to chociażby w takim państwie jak Kanada, gdybyś ty zniechęcał swoje dzieci od zmiany płci, to państwo, rząd ci je zabierze, a ciebie wstawi do więzienia. To jest uchwała podjęta na przestrzeni ostatniego miesiąca. To jest coś, co się dzieje przed naszymi oczyma i to jest kierunek, w którym nasze szeroko pojęte społeczeństwo zmierza. Bóg głosi, że każdy człowiek po upadku z natury jest zły, jest zainfekowany grzechem do tego stopnia, że jest zły z natury. Nasze społeczeństwo nie zgadza się z tym i nawet w Kościele coraz bardziej się myśli, nie, że człowiek z natury jest dobry, że potrzebuje tylko być wstawiony we właściwe środowisko, żeby ten jego dobry potencjał się spełnił. Boży światopogląd mówi, że człowiek zasługuje na wieczne potępienie. Słusznie i sprawiedliwie zostanie osądzony. Natomiast nasze społeczeństwo mówi, że Bóg miłości nigdy by nie potępił nikogo na wieki. Boży światopogląd mówi, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem. Jest ekskluzywne twierdzenie odnośnie osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Natomiast nasze społeczeństwo oczywiście mówi, że to jest nietolerancyjne wobec innych religii, które przecież też mają swoje przekonania i wierzenia. Dlaczego my mamy prawa mówić, że jest inaczej? Wręcz jeżeli tak mówimy, jest to mowa, jaka? Mowa nienawiści. A najbardziej niebezpieczni w tym społeczeństwie świat twierdzi, że są chrześcijanie, którzy nadal śmiał twierdzić, że Pismo Święte to żywe Słowo Boga, niezmienne, aktualne dla dzisiejszych czasów. I jeszcze te osoby mają szczelność przekonywać innych o słuszności swojej wiary. Więc nakłanianie do konwersji, do nawrócenia jest przejawem czego? Przemocy w dzisiejszym społeczeństwie coraz bardziej. Takich ludzi trzeba anulować. Oczywiście nie tylko w mediach społecznościowych, w sumie wszystkich mediach społecznościowych, za wyjątkiem Twittera, tak? Bo całe szczęście, że Elon Musk wykupił Twittera i może mamy jakąś szansę, że będzie jakaś wolność słowa na Twitterze chociaż. Ale w ogóle wykluczyć ich z życia publicznego, a co ciekawe, albo może przykre, bardziej wykluczyć ich z dotychczasowych przyjaźni, jako ludzi, którzy śmią pozostawać w tyle, tak daleko w tyle. Więc społeczeństwo mówi, zrzućmy z siebie te pętla, te więzy, ten ciemnogród i tą krzywdzącą i przemocową religię, tą niewolę, uwolnijmy się. Tak krzyczy nasze społeczeństwo coraz głośniej. Co na to wszystko Jezus? Jak Jezus mówi o tym jarzmie, bo używa tego samego stwierdzenia, tego samego słowa, jarzmo. Jezus mówi, moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Zupełnie inne spojrzenie na to samo jarzmo, na to samo słowo, na to samo prawo, na ten sam porządek. Albo ono jest wiążące i krępujące i zniewalające, albo ono jest słodkie, przyjemne, dobre, lekkie. Dwie perspektywy, tylko dwa tak naprawdę światopoglądy. Można by podzielić tam na jeszcze dalsze, ale dwa główne. Więc pytanie, co na to wszystko Bóg? Jaka jest Boża perspektywa? Jak Bóg się na to zapatruje? Więc w wersecie 4 widzimy, że ten, który mieszka w niebie, i tutaj jest dość zaskakujące, będzie się śmiał. Będzie szydził, będzie drwił z ludzi, którzy się buntują przeciwko jego porządkowi. Po pierwsze, Bóg w ogóle nie jest zatrwożony tym. Po pierwsze, Bóg nie obudził się nagle z jakiejś drzemki i się zorientował, w jakim kierunku biegnie świat. Nie obawia się, że komuś może się udać, może obalenie władzy. Oczywiście nie w niebie, ale na ziemi. Nie czuje się zagrożony. Jest cierpliwy i spokojny. Wręcz śmieje się i szydzi. Bogu przystoi szydzić? No Boże Słowo mówi, że tak. Bóg drwi z takiego społeczeństwa. Wtedy, zaraz potem jednak w wersecie 5 jest powiedziane, wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich zatrwoży. Najpierw Bóg się śmieje z ich arogancji i nieświadomości tego, co wyprawiają, ale zaraz potem ich zatrwoży i przerazi. To nie jest tak, jak taki, dzisiaj byłem na spacerze poranym wokół Białozora i tam niektórzy sąsiedzi mają takie małe kundelki, które w przerażeniu, jak ktoś przychodzi obok ich furtki, to ujadają ze strachu. Nie, Bóg nie przeraża, chociaż czasami jak znienacka taki pies zacznie szczekać, to możesz się przerazić. To nie jest taki rodzaj przerażenia. To jest bardziej jak jesteś w lesie i widzisz dzikie zwierzę, które naprawdę zagraża tobie i ono wcale nie szczeka, nie ujada, ale widzisz, że jesteś sam na sam z dzikim zwierzęciem. To jest bardziej taki rodzaj zatrwożenia. Kiedy krew napływa ci do mózgu, jest bardziej jak lew, potężny lew. I co ten Bóg z nieba, który zatrważa społeczeństwo, jak on odpowiada, jaka jest jego odezwa? Posłuchajmy werset 6. Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Społeczeństwo mówi, zerwijmy te więzy, koniec z tym. A Bóg mówi, ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Górze, która jest wyżej niż wszystkie inne wierzchołki, niż wszystkie inne szczyty świata. Na swojej świętej górze, nie tu na ziemi, nie w Jerozolimie tej dzisiejszej, ale w niebiańskiej Jerozolimie, w niebiańskim Syjonie, który pewnego dnia stąpi na ziemię. Bóg ustanowił swojego króla. Od początku Jezus Chrystus, przez którego i dla którego zostało wszystko stworzone. On nie jest królem tylko w niebie, ale i na ziemi. Dlaczego ta insurekcja jest tak poważna? Ponieważ ona sprzeciwia się odwiecznemu planu Boga. Bóg nie zmienia swoich planów. Jego planu podporządkowania całego porządku stworzenia jego umiłowanemu, jedynemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Król przemówił. I nie jest w ogóle ważne ani istotne, co społeczeństwo myśli, knuje ani zamierza. Nie ma innego króla, nie ma planu B, nie ma demokracji w tym królestwie. Jest tylko jeden Pan Jezus Chrystus. I chociaż w widzialny sposób wydawać nam się może, że przegrywamy wojnę, to Bóg jest nadal na tronie. Zupełnie spokojny, opanowany i realizuje swój niezmienny plan. Znamy to hasło: Jezus jest Panem. Nie wiem, na ile zdajemy sobie sprawę, że to było pierwsze kredo chrześcijańskie. I to pierwsze kredo chrześcijańskie, Jezus jest Panem, nie powstało w próżni, że Kościół sobie śpiewał i ktoś wykrzyknął: Jezus jest Panem. To hasło powstało w kontekście Cesarstwa Rzymskiego, które się odnosiło do cesarza. Cesarz jest Panem, mówiono od dziesięcioleci, stuleci. I tutaj nagle ktoś z tego społeczeństwa powstaje i mówi: nie, Jezus jest Panem. I za takie stwierdzenie można było zakończyć życie na tej ziemi. Znacie tą, słyszeliście na pewno wiele razy, tą odważną wypowiedź Piotra i Jana po wypuszczeniu ich z więzienia w Księdze Dziejów Apostolskich w 4 rozdziale. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. My myślimy, że to hasło pierwotnie tyczyło się Jezusa, ale ja tego nie wiedziałem do niedawna, ale się dowiedziałem, że to hasło to był w sumie dekret, słowo w słowo, który tyczył się właśnie cesarza. I obywatele rzymscy wypowiadali to pod adresem swojego króla, cesarza. I Piotr i Jan po wyjściu z więzienia powtórzyli to same hasło, ale w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, nie do cesarza. Wobec autorytetów w Izraelu, najwyższych autorytetów. Jezus jest Panem. Czasami mam takie wrażenie, że wielu ewangelicznych chrześcijan wydaje się, jakby przejmowało bardziej taki platoński światopogląd, gdzie materia, to co tu na ziemi jest mniejsze, jest gorsze, jest wręcz złe, a to co duchowe jest dobre. I że naszym celem tak naprawdę jest, tym bardziej gdy na świecie dzieje się źle, jest tak naprawdę, żeby uciec z tego świata i znaleźć się w niebie, w jakimś takim bezcielesnym stanie, gdzieś tam latając w przestworzach. Kiedy to w ogóle nie jest biblijny światopogląd. To jest platoński, grecki światopogląd. Biblijna wizja mówi o tym, że Chrystus zejdzie z górną Jerozolimą na ziemię. On od początku zamierzał, żeby na ziemi, tej ziemi, potem już odnowionej ziemi, ustanowić swoje panowanie. Jako chrześcijanie możemy oczekiwać spełnienia się tego proroctwa, że ziemia będzie pełna poznania Pana, jak woda wypełnia morze. Więc co Bóg na to dalej? Jaki jest Jego dekret? W wersecie 7 czytamy: ogłoszę dekret, Pan powiedział do mnie. Kto tutaj mówi do kogo? Król mówi o tym, że Pan, Bóg Ojciec powiedział do króla, w pierwszej kolejności do Dawida, ale ostatecznie tutaj chodzi o Chrystusa: Ty jesteś moim synem. Ja Ciebie dziś zrodziłem. Pomazaniec, dosłownie Chrystus, mówi, że Bóg nazwał go swoim własnym synem, Synem Bożym. Jest to nieodwracalne postanowienie króla. I dalej w wersecie 8: poproś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo. Nie tylko indywidualne osoby tu i tam, ale całe narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność dla Ciebie. Boże narody są własnością Jezusa Chrystusa. Naród polski jest własnością Jezusa Chrystusa. Czy widzimy to, czy nie widzimy to obecnie? Tak jest. Ten naród nie jest własnością rządu, nie jest własnością prywatną. I pewnego dnia każdy premier, prezydent, minister, poseł, senator odpowie przed Chrystusem, czy sprawował swój dany mu przez Boga urząd z bojaźnią Bożą. Czy liczył się z Bogiem i liczył się z człowiekiem. Każdy ojciec w tej instytucji domu, rodziny, jako głowa domu odpowie przed Chrystusem, jak sprawował swoją rolę duchowego prowadzenia swojej rodziny i dbania o tych, pod którego opieką powierzył mu sam Bóg, Jezus Chrystus. Każdy ksiądz, każdy pastor, każdy zakonnik, każdy misjonarz odpowie pewnego dnia przed Królem Jezusem Chrystusem, czy należycie głosił i nauczał słowo Boga, orędzie samego Boga. Czy był wierny? Każdy nauczyciel, edukator odpowie przed Chrystusem, czy zgodnie z objawioną prawdą Bożą nauczał swoich podopiecznych uczniów. Czy nauczał, że Bóg stworzył świat i to znaczy, że Bóg jest Panem całego świata i to ma różne konsekwencje. Czy nauczał tych bójd, że świat powstał na drodze ewolucji. Każdy nauczyciel przed Chrystusem odpowie za to. Nie ma żadnej neutralnej sfery. Nie ma czegoś takiego jak neutralny światopogląd. Każdy pracodawca odpowie przed Chrystusem, czy zgodnością i sprawiedliwie traktował swoich pracowników. Czy wypłacał im sprawiedliwe pensje, czy szanował ich. Czy miał wzgląd na ich potrzeby. Każdy artysta, każdy rzemieślnik odpowie przed Chrystusem, czy wyrabiał te wyroby na chwałę Boga. Bóg nie jest zainteresowany tylko jakąś sferą, tak zwaną sferą duchową. Bóg nie jest zainteresowany tylko tym, co dzieje się w Jego Kościele. Bóg jest zainteresowany całą ziemią. Jezus Chrystus jest Panem całej ziemi. Wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Abraham Kuyper, znany dwudziestowieczny, działający 100 lat temu, teolog neokalwinistyczny i także premier Holandii, jest znany z takiego stwierdzenia. Nie istnieje ani jeden centymetr kwadratowy na tej ziemi, nad którym Chrystus nie ogłasza, należy do mnie. Należy do mnie. Każdy jeden skrawek tej ziemi, nie tylko nieba, należy do Jezusa Chrystusa. Kiedy tak słyszymy tych treści z drugiego psalmu, jakie mamy skojarzenie, jakie mamy myśli, jakie myśli przelatują nam przez głowy, jakie mamy odczucia? Czy cieszymy się? Tak, nasz Jezus jest Panem całego świata. Czy myślimy, że troszeczkę hola hola, może wolniej, może nie aż tak dosadnie, bo to może urazić pewnych ludzi. Jakie myśli przychodzą nam przez głowę? Nie istnieje ani jeden centymetr kwadratowy na całej ziemi, nad którym Chrystus nie ogłasza, należy do mnie. Werset 9 mówi, co Chrystus zrobi ze społeczeństwem, które buntuje się przeciwko Niemu. Jest słowa Boga do Chrystusa, Ojca do Syna. Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane. Je pokruszysz. Co robimy z potłuczoną ceramiką? Może jak tak spadła i się rozbiła na dwie, to jeszcze da się skleić. Ale jeżeli się potłukła, pokruszyła na kawałki, jest tylko zdolna do wyrzucenia. I On, chociaż tak łaskawy i miłosierny, ten Chrystus, to potłucze i zniszczy te społeczeństwa i te narody, które buntują się z powodu ich bezczelnego i nieustającego buntu. Czy to wydaje się niesprawiedliwe? Czy to wydaje się niesprawiedliwe? A przecież tak bliskie jest to temu ewangelicznemu wersetowi, który znamy tak doskonale, Jana 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego własnego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął. Nie zginął. Bóg dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Ale człowiek woli zginąć, niż mieć życie wieczne pod panowaniem Chrystusa. Wydaje się to absurdalne, ale w swojej ślepocie narody brną ku śmierci. To jest straszne. Ale z drugiej strony, jak piękne jest dla tych z nas, na których modlitwę Bóg odpowie. Znamy tę modlitwę, powtarzamy ją bardzo często, tutaj chyba raz w tygodniu. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Królestwo Boże nie jest tylko niewidzialnym duchowym królestwem w niebie. Bóg chce zaprowadzić swoje rządy na ziemi. I Ojciec w niebie odpowie pewnego dnia na tą modlitwę. To jest piękne i cudowne. Co więcej, zostanie wypełnione wielkie posłannictwo. Nauczanie wszystkich, kogo? Narodów, aby przestrzegały wszystkiego, co nam przekazał Chrystus. Ponieważ wszelka władza na niebie i gdzie? Na ziemi została dana Chrystusowi. Po Jego zmartwychwstaniu i w niebowzięciu, kiedy On zasiadł po prawicy tronu Boga Ojca. On rządzi w swoim królestwie. Zbliżając się do końca, co Bóg na to, jakie pouczenie On ma dla nas, wersety 10, 11 i 12. Teraz więc królowie. Jeżeli to tyczy się królów, to tyczy się wszystkich ludzi, którzy są pod tymi królami, którzy podlegają, czyli wszystkich nas. Zrozumcie i przyjmijcie pouczenie, sędziowie ziemi. To szansa na ocalenie. Służcie Panu z bojaźnią i radujcie się, ale z drżeniem, z świadomością, kim Jezus jest. Poddajcie się suwerenowi. Świadomie uznajcie Go za Pana całej ziemi. Drżyjcie z radością. Ostatni werset. Pocałujcie Syna, by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby Jego gniew choć trochę się zapalił. Jest to oddanie hołdu Jezusowi Chrystusowi, abyśmy nie zginęli marnie jako ci, którzy w drodze, to znaczy nie ukończyli swoich planów, zrealizowania swoich planów, w których pytanie, ile jest miejsca na Chrystusa jako Króla, jako Pana. I ostatnie zdanie w tym wersecie 12 jak gdyby zupełnie nadaje inny ton. Całkowicie zmienia się charakter tego psalmu, kiedy jest powiedziane błogosławieni wszyscy, którzy Mu ufają. O, jak szczodry i pragnący błogosławić swoje dzieci jest Bóg. Bóg pragnie z obfitości swojego bogactwa błogosławić tych, którzy Mu ufają. Którzy poddają się pod Jego panowanie. Bóg tych błogosławi. Ten psalm głównie nie jest napisany po to, żeby przestraszyć narody. On jest napisany dla Bożego ludu, aby Boży lud był pokrzepiony, jak wielki jest ich król. Tak jak Jezus zapewnia swoich uczniów, nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Co za pociecha, co za zachęta. Iż tak jak apostoł Paweł na samym końcu tej pierwszej części listu do Rzymian 11:36 mówi z Niego, mówiąc o Chrystusie, z Niego bowiem i przez Niego i w Nim jest wszystko. Ten psalm może nam się wydaje spisany setki lat przed Chrystusem, był bardzo aktualny dla pierwszego Kościoła. Chciałbym zakończyć to przesłanie przeczytaniem modlitwy, które wypowiedział w dobie prześladowania jerozolimski Kościół. Być może to może stawać się coraz bardziej modlitwą dla warszawskiego Kościoła, dobrego pasterza, albo w ogóle dla Kościoła polskiego. Posłuchajmy tej modlitwy. W Dziejach Apostolskich, 4 rozdziale, wersety 24-27, już na sam koniec. Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś, dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy. Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw Jego Chrystusowi. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Słowo Boże. Amen.